Gorąca czołówka.
Łukasz Kaźmierczak, dobry wieczór. Dołączam do Łukasza Kurzawskiego, który realizuje dzisiejszy wieczorny program. A najbliższe pół godziny, jak w każdy wtorek, spędzimy w towarzystwie poznańskich dziennikarzy. Mimo długiego weekendu działo się naprawdę sporo w życiu publicznym. No i dzieje się. Jednym okiem śledzimy to, co się w tym momencie dzieje w parlamencie. Trwa przerwa w obradach Senatu. Ważne posiedzenie, bo będzie wybór marszałka Senatu i pewnie wtedy się zadecyduje, kto tak naprawdę mówi, mam większość w Senacie. No ale pewnie nie dowiemy się tego przed 19. Ta przerwa jest właśnie do godziny 19. Mimo wszystko tematów do komentarza, do komentowania mamy naprawdę sporo. W naszym studiu dziś przewaga pani. Są z nami Lilia Łada, portal tenpoznan.pl.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Anna Morska, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Dobry wieczór.
I Seweryn Lipoński, telewizja WTK.
Dobry wieczór.
Z kolei przewaga telewizji, jeżeli spojrzeć na to z tego punktu widzenia, tak się tutaj sumituje.
Ale dwa głosy z czterech to w Senacie nie dałoby nam większości.
Nie dałoby nam większości, tym bardziej, że senatorowie niezależni swoim konikiem się posługują i nawet nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. No właśnie, ciekawy dzisiaj wywiad z profesorem Antonim Dudkiem, który mówi, że ta przewaga w Senacie jest o tyle cienką linią pisana, że tak naprawdę zdyscyplinowany klub jest jeden. Klub Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli chodzi o opozycję, to w różnych głosowaniach różnie może być, bo o ile na wybór marszałka Senatu pewnie wszyscy karnie przyszli, no to przy poszczególnych głosowaniach są ludowcy, jest lewica, jest koalicja. Nawet jeżeli będzie ta większość, no to różnie może być, jak wróżycie tę kadencję Senatu.
Właściwie teraz, w momencie, kiedy jesteśmy tuż przed głosowaniem, to aż wypadałoby zapytać, czy przypadkiem opozycja wyznaczyła na przykład jakiegoś whipa, który przypilnuje głosowania i przypilnuje, żeby nikt na przykład nie zatrzasnął się w toalecie.
Tego dzisiejszego głosowania.
Tak jest. Mhm. Pierwszy taki sprawdzian. Pamiętamy, że zdarzały się sytuacje, w których ktoś się zatrzasnął właśnie podobno w toalecie w historii polskiego Sejmu.
Tak,
no i ten jeden głos potrafił zadecydować. W Senacie takich sytuacji rzeczywiście trochę może być. Z drugiej strony mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość samo wykreowało taką sytuację, w której ten Senat jest potwornie istotny, mimo że tak naprawdę no ma dużo mniejsze znaczenie od Sejmu, nie ukrywajmy. I PiS tak naprawdę i tak będzie mógł przegłosować, co będzie chciał, przynajmniej dopóki ma własnego prezydenta, bo to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast te wszystkie protesty wyborcze, te próby przeciągnięcia senatorów na swoją stronę, zupełnie jawne w pewnym momencie, to wszystko spowodowało, że ten Senat urósł do rangi takiego bastionu oporu przeciwko PiS-owi, szalenie ważnego, i mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość samo sobie tę sytuację wykreowało.
A może to dobrze, że to jest takie jawne wszystko, no bo wreszcie to życie mamy takie na stole wszystko wystawione, całą tę kuchnię polityczną, która była kiedyś skrywana. Pamiętacie te sensacje wokół taśmy Renaty Becker? W tej chwili to tak się trochę bardziej uporządkowało. Lilia, ty wiele lat przysłuchujesz
się. Mi się bardzo podoba zadyma wokół Senatu, tak bym to ujęła, a podoba mi się z bardzo pokrętnego powodu, ponieważ uważam, że to świadczy o rozwoju pewnej obywatelskości wśród ludzi, której do tej pory mi brakowało. Ludzie głosowali, nie wszyscy głosowali, ale często też dlatego, że nie czuli bezpośredniego przełożenia tego, że głosują, na to, co się dzieje w kraju, co się dzieje z nimi samymi, na, powiedzmy, nie wiem, dziurę w jezdni przed ich domem. To był duży problem. To poczucie obywatelskości, tej współodpowiedzialności za losy kraju, ono się musi wykształcić, to musi być na to czas. I między innymi niestety takie burze właśnie budują świadomość Polaków. Do tej pory założę się, że mało kto w ogóle dostrzegał z przeciętnych ludzi nie interesujących się za bardzo polityką, że jest w ogóle takie ciało jak Senat. A teraz nagle wszyscy zauważyli. On jest ważny. I może powód tego, że Senat jest ważny, nie jest za bardzo fajny, bo zadymy nigdy nie są fajne. Natomiast sam fakt, że Senat został zauważony, że ludzie zaczynają w ogóle się orientować, jak funkcjonuje nasz system polityczny i prawny, to jest fajne, to jest dobre. Może sposób mógłby być lepszy, bardziej taki pokojowy, no ale to wiemy z historii świata, że rzadko się tak dzieje. Mnie się to podoba.
Mhm. A mimo, że Senat jest izbą wyższą, tak jak powiedział kolega, no przełożenie jest takie, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość, mimo, nawet jeżeli nie będzie miało tego marszałka, to będzie mogło robić tak, jak będzie chciało, bo ma większość w Sejmie, ale no, jakby ten czas trochę się tutaj skróci. Na pewno Senat odzyskał trochę taki...
Znaczy,
Wydłuży się ta procedura. Senat na pewno odzyskał, mówi się o Senacie, tak jak tutaj pani powiedziała, faktycznie o tym Senacie często obywatele zapominali. Teraz ten Senat jest na świeczniku. Ja jestem ciekawa, bo przed wejściem tutaj do studia zajrzałam w media społecznościowe senatora Libickiego, który wrzucił zdjęcie karty do głosowania z oddanym głosem.
To są karty imienne, także to głosowanie w sumie nie jest tajne.
Tak, nie jest tajne, ale wrzucił, wiemy jak tutaj ten głos został oddany. Został oddany na kandydata opozycji. Nijak ma się to do chociażby wczorajszego spotkania prezydenta z Kosiniakiem Kamysza, bo już wtedy mówiono o tym, że tutaj już sprawa jest załatwiona. Tym bardziej myślę, że czekamy z niecierpliwością, jak to się rozwiąże.
Sam senator Libicki jest ciekawą postacią, bo przecież był typowany w pewnym momencie nawet na marszałka Senatu. Potem no już troszeczkę mniej na wicemarszałka Senatu, w ostateczności szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał na Michała Kamińskiego. No i nie mamy wicemarszałka, nawet wicemarszałka z Wielkopolski.
Ale Wielkopolska ma wiceszefa klubu, bo nagle się okazało, że Jacek Tomczak wskoczył na wiceszefa klubu parlamentarnego PSL-u.
To ciekawe, bo to trochę ciało obce, bo Jacek Tomczak nie jest członkiem PSL-u. I pytałem go nawet w tym studiu, czy zapisze się do PSL-u i powiedział mi wtedy, wie pan co, chyba tak nie muszę.
W platformie nie to też chyba dłuższy czas zajęło, jeśli dobrze pamiętam.
Ciekawe, bo właśnie wielkopolscy politycy zaczynają się liczyć w tych takich rozgrywkach politycznych. Chociażby Karolina Pawliczak też została wiceprzewodniczącą klubu Lewicy. No i cały czas jakby tutaj Waldy Dzikowski też
jest w grze.
Cały
czas, bo jeszcze nie znamy do końca kształtu klubu Koalicji Obywatelskiej. No, szefem klubu PiS jest Ryszard Terlecki. Tam nie ma akcentów wielkopolskich. Natomiast faktycznie to jest pytanie, jak będzie wyglądało to, jeśli chodzi o opozycję, tą największą partię. No to w takim razie rzeczywiście, skoro tak miękko przeszliśmy do tematów dotyczących personaliów, no to porozmawiamy o rządzie. Seweryn Lipoński jak zawsze odrobił lekcję. Widziałem twój wpis na portalu Związki Nowych Ministrów z Wielkopolską i trochę tam policzyłeś tych nazwisk. No przede wszystkim mamy Marlenę Maląg. Po raz pierwszy od naprawdę dawnego czasu minister z Wielkopolski, kojarzony z Wielkopolską i nie taki trochę z nabycia czy z odzysku.
Z Wielkopolską, chociaż nie z Poznaniem, zaznaczmy, bo to zawsze tutaj w mieście przede wszystkim.
Z Poznaniem o tyle, że urzędowała w Poznaniu.
Tak. Tak, i dodajmy od razu, że to nie było łatwe urzędowanie. Oczywiście te wszystkie polityczne rozgrywki przez ostatnie 4 lata brał na klatę, można powiedzieć, wojewoda Zbigniew Hoffmann, to on polemizował na przykład z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. Teoretycznie Marlena Maląg jako wicewojewoda miała takie lżejsze, łagodniejsze działki, mogła się pochwalić na przykład programem 500+, trochę była naszą taką lokalną Elżbietą Rafalską.
Też tak diagnozowałem tą aktywność.
I teraz wychodzi na to, że mają zastąpić w rządzie, ale przypomnijmy, że na przykład odpowiadała też za edukację. I pamiętam, osobiście relacjonowałem demonstrację nauczycieli jesienią 2016 roku, kiedy nauczyciele już protestowali wobec wtedy jeszcze planów reformy oświaty i wicewojewoda Maląg wyszła do nich, próbowała przekonywać, że tutaj jak najbardziej było to wszystko skonsultowane, że nie ma się o co czepiać, no została wtedy po prostu wygwizdana. Tych politycznych pojedynków też nie unikała. Pamiętamy, że wyszła z przyjęcia noworocznego u marszałka.
Tak, to
była oburzona jego przemówieniem.
Życzeniami.
Więc trochę już tej dużej polityki też zaznała, no i będzie jej zaznawać w tej roli, bo przypomnijmy, to jest duże ministerstwo, Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. Tak się dokładnie nazywa. I pewnie tutaj pani wicewojewoda, już nie wicewojewoda, już pani minister Maląg będzie miała okazję się sprawdzić. Staje się tak naprawdę jednym z kluczowych polityków tego obozu rządzącego.
Czy ja mogę znowu zadać pytanie jako typowy adwokat diabła? Ja będę złośliwa teraz. No dobra, to co powiedziałeś świadczy o tym, że pani była wicewojewoda, obecna pani minister, ma dużo odwagi cywilnej. Bo znamy z historii niewielu polityków, którzy odważają się wyjść do protestujących i z nimi porozmawiać. Szczególnie wtedy, kiedy sprawa jest trudna i kiedy powiedzmy obie strony mają argumenty za i dyskusja nie jest łatwa. No to ma cywilną odwagę, no ale czy to znaczy, że się nadaje na stanowisko? stanowisko ministra. Tu nic nie powiedział się o jej kompetencjach zawodowych.
No tu trzeba dodać, że Marlena Maląg teraz przez ostatnie miesiące była chociażby szefową PFRON-u, gdzie też wiele tych działań dla Wielkopolski było, ale nie tylko, no bo wiadomo, że to działa w całym kraju. I była też radną sejmiku, szefową klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. I tam też były takie zakulisowe rozmowy, jeszcze jak sejmik nie był podzielony, że tak naprawdę Marlena Maląg miała być wojewodą, miała być marszałkiem, bo tam nie do końca była jasna sprawa PSL-u. No, PSL oczywiście dogadał się z Koalicją Obywatelską, ale tam też bardzo były takie, można powiedzieć, no, wyrównana walka, jeżeli chodzi o te mandaty. I ona właśnie na to stanowisko
ja
była
typowana. Pamiętam moment, kiedy była ostatnia rekonstrukcja rządu, ta jeszcze przed wyborami, bodajże do Parlamentu Europejskiego, i wtedy Marlena Maląg już była wśród osób typowanych do tak ministerialnych. Takie pogłoski dosyć mocne były. Oto się wtedy nie sprawdziło, natomiast sprawdził się resort, bo wtedy była mowa o Ministerstwie Pracy, Rodziny, Polityki i Społecznej, bo to jest działka, którą ona się rzeczywiście przez te ostatnie kilka lat zajmowała. Czy wy mieliście osobiste doświadczenia, kontakty z Marleną Maląg?
Tak, no przy chociażby różnego rodzaju konferencjach dotyczących 500+, bo tak jak kolega wspomniał, faktycznie można powiedzieć, była takim ambasadorem w Wielkopolsce tego pomysłu Prawa i Sprawiedliwości. I faktycznie te programy prorodzinne zawsze ona obsługiwała, można powiedzieć, w Urzędzie Wojewódzkim. Zawsze ona przedstawiała te informacje dotyczące tego, jak ten program funkcjonuje w Wielkopolsce. To zawsze jest, bo nadal funkcjonuje, ale w Warszawie tym razem. Taka bardzo ciepła, sympatyczna osoba, można powiedzieć, często zaprzeczenie polityka, jeżeli chodzi o tym, z czym się spotykamy czasami.
Ale nie zawsze chciała odpowiadać na pytania. Pamiętam jedną konferencję, chyba właśnie chodziło o reformę oświaty, kiedy bardzo niechętnie na któreś z moich pytań, takie zadane, przyznam, znienacka, bo czasem tak robimy jako dziennikarze w wielu sytuacjach, nie bardzo chciała odpowiadać, więc różnie z tym bywało. Inna sprawa, że ja miałem wrażenie, że tutaj był dobry policjant i zły policjant w tym tandemie Hoffman-Maląg. Tym złym policjantem był Zbigniew Hoffman, a tym dobrym policjantem była właśnie Marlena Maląg. Na przykład pamiętam, że pojawiła się też na obchodach rocznicy Powstania Wielkopolskiego, kiedy pan wojewoda chyba nie bardzo chciał z Jackiem Jaśkowiakiem na tych samych miejskich uroczystościach być. To wtedy właśnie pani wicewojewoda była, więc nie było tak, że Urząd Wojewódzki tak do końca, kolokwialnie mówiąc, olał te uroczystości. W takich sytuacjach się pojawiała. Zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Ona do tej pory prawie zawsze była wiceprzewodniczącą, zdaje się, Rady Powiatu. Była też wicestarostą krótko, była wicewojewodą.
Wiceprezydentem Ostrowa
Wielkopolskiego. Tak, wiceprezydentem,
potem jest przełamanie to, o czym mówiła Anna Moska.
Teraz już nie będzie miała szefa nad sobą.
Ale była prezesem PFRON-u i szefą klubu radnych.
Teraz tylko premier będzie nad nią.
A ja właśnie chciałam zwrócić uwagę, że może nie zabrzmi to jak komplement, ale to zdecydowanie jest komplementem, że zawsze była człowiekiem do czarnej roboty. To znaczy ona uosabiała te cechy merytoryczne i nie zawsze było jej łatwo właśnie z tego powodu, o którym mówił Sebek, ponieważ nie zawsze miała wystarczająco dużo danych, żeby obronić swoje stanowisko albo stanowisko tej, powiedzmy, instytucji czy też jednostki, którą reprezentowała. To jest osoba, ja bym ją odebrała jako osobę merytoryczną, która jak ma dane, to zrobi. Jak nie ma danych, to nie zrobi i wtedy jest jej ciężko. Więc myślę, że w tej sytuacji, przy tej funkcji, którą ma spełniać, oczywiście jej wiedza merytoryczna i jej taka typowo wielkopolska rzetelność i konkretność, aczkolwiek o ile wiem, ona się z Wielkopolski nie wywodzi tak do końca, to jest bardzo przydatna. Natomiast no, będzie jej na pewno ciężko w wielu momentach, tak bym to odebrała, aczkolwiek mnie się podobało to. 2-3 zdania i wiadomo było, o co chodzi.
No ja dosyć dużo tych rozmów odbyłam tutaj w studiu porannych. Pamiętam, że często to było tak, że jechała po prostu z tego drugiego końca Wielkopolski, z Ostrowa, gdzieś na to, żeby na 8:15 zdążyć i tutaj jakby stawała, że tak powiem, frontem do klienta, w tym wypadku mnie. Ale z tego, co się orientuję, to chyba jednak całe takie dorosłe życie spędziła w Wielkopolsce.
Tak.
Urodzona jest chyba w ogóle w Ostrowie, więc jeśli
Ostrowa,
miała jakiś epizod poza, to chyba bardzo
studia
krótki.
Kończyła, jeśli dobrze pamiętam, w Częstochowie.
Nie będę spytał, co Marlena Maląg może zrobić do Wielkopolski, bo to jest futurystyka już teraz absolutna i nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Pozostałe twarze w rządzie. Seweryn, znowu patrzę na ciebie. Tych związków z Wielkopolską jeszcze jest trochę.
Rzeczywiście, można powiedzieć, że tych ministrów mamy właściwie trzech. No ale tak jak powiedziałem, żaden nie jest z Poznania. Minister Maląg to jest wielkopolski minister, ale nie z Poznania, nie związany z Poznaniem, tylko bardziej właśnie z tą południową częścią. Z kolei minister Emilewicz, no z całym szacunkiem, kandydowała z Poznania, okej, ale to jest minister z Krakowa, który tutaj był spadochroniarzem. Zresztą zdążyła bardzo dużo naobiecywać w kampanii
ale
dla Poznania,
nie wie, co to jest bana.
Na czele ze szpitalem. Tak, z tą gwarą.
Chyba już teraz wiemy.
Zobaczymy, jak będzie z tą realizacją wyborczych obietnic i z biurem poselskim, bo zakładam, że pani minister będzie tu miała biuro poselskie i pytanie, jak często będzie je odwiedzać. No i mamy jeszcze ministra Konrada Szymańskiego, który jednak nie będzie takim typowym szefem resortu, tylko będzie w kancelarii premiera. To jednak jest mimo wszystko trochę
inaczej afiliowany
rangą. No i też pojawiają się od razu pytania zadawane nawet przez polityków PiS, takich jak Witold Waszczykowski, były szef dyplomacji. Czy to jest słuszny podział? Czy tutaj nie będzie jakiegoś sporu kompetencyjnego?
Między szefem dyplomacji,
zwłaszcza,
tak?
Zwłaszcza, że na przykład nasz wiceminister z kolei dotychczasowy drugi, poznański Szymon Szynkowski-Welsenk, z tego co wiem, zostaje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a też zajmuje się sprawami europejskimi, choć może niekoniecznie tymi typowo unijnymi.
Mm-hmm. No i jeszcze dodałbym do tego, no i Konrad Szymański przez wiele lat miał tutaj przecież biuro swoje jako europoseł z Wielkopolski Poznańskiej, no a Szymon Szynkowski-Welsenk był też przez jakiś czas jego asystentem, jeśli moja pamięć dziennikarska...
I nawet koordynatorem kampanii wyborczej.
No proszę, dużo mamy tych związków. Jeszcze jest jedno nazwisko, jest minister finansów Tadeusz Kościński, który był jednym z dyrektorów, czy dyrektorem w ogóle w Banku Zachodnim WBKSA i podobno gdzieś tutaj mieszka, czy pomieszkuje, czy ma dom w Poznaniu, w Gnieźnie, także to jest najmniej znany minister, no ale z kronikarskiego, dziennikarskiego obowiązku wypada zaznaczyć i pewnie za wiele nie powiecie o tych kolejnych postaciach. Cisza.
O kim?
No, o tych, których wymieniał Seweryn Lipoński oczywiście.
No na pewno Konrad Szymański, myślę, że kompetencyjnie można się pokusić o takie stwierdzenie, że faktycznie jest to osoba, która zna się na rzeczy, do której została teraz przydzielona. Europoseł w tych rankingach, które były przeprowadzane, był bardzo ceniony, jego praca, jego aktywność i to, co robił jako europarlamentarzysta. I też już do tej pory tak naprawdę zajmował się trochę tymi kwestiami. Jeżeli chodzi o minister Emilewicz, to można powiedzieć, że trochę taki kredyt zaufania został jej powierzony, bo tak naprawdę niektórzy mówią, że teraz będzie szefowała superministerstwo, bo to ministerstwo przecież będzie ministerstwem również, które będzie obejmowała i budownictwo.
Gdyby rzeczywiście te obietnice miały się przekuć...
To pani minister będzie musiała pewnie się rozdwoić, ale tak jak deklarowała w kampanii wyborczej, potrafi to zrobić.
Ale teoretycznie ma bardzo dużo narzędzi do tego, żeby coś tutaj zrobić, gdyby...
Właśnie to mnie niepokoi, to co powiedziałeś, dlatego, że wielu polityków wielkopolskich, no dobra, może niewielu polityków wielkopolskich, o wiele za mało niż powinni, trafiło do Warszawy i tam pracowało, natomiast bardzo rzadko widać tu w Poznaniu i w Wielkopolsce również jakiekolwiek efekty ich działania. Ja wiem, że to brzmi strasznie ostro, natomiast no, nie daje się tego zauważyć tak z punktu widzenia przeciętnych poznaniaków. Oni idą tam do Warszawy i właściwie to minister Szynkowski-Welsenk jest pierwszym takim ministrem, który widać, że nawet jeśli nie zawsze robi to, co dla miasta czy dla regionu byłoby najlepsze, to on przynajmniej coś robi. A jego poprzednicy na tych wszystkich ministerialnych stołkach, no bywało z tym różnie. Nie zawsze się dawało to zauważyć, że oni są stąd i że oni się do tego miasta przyznają. Oczywiście to były inne czasy, można powiedzieć. Świadomość społeczna była inna, mniej wymagaliśmy od polityków, teraz wymagamy więcej i to jest bardzo dobrze. Niemniej jednak, no mam nadzieję, że teraz to się zmieni na plus, a przynajmniej mam nadzieję, że media tutaj wypunktują pod koniec kadencji.
No ciekawe jest to, że na przykład Rafał Grupiński, to o czym pani mówi, w czasie kampanii tłumaczył tym, że przecież to, co on robi, robi tak naprawdę marszałek i prezydent Jaśkowiak, bo robią według jednej linii. No jak się okazuje, wyborcy nie do końca w to uwierzyli, bo pan Grupiński miał słaby wynik wyborów. Zobaczymy, jak to będzie się toczyło dalej. Ale wracając jeszcze do minister Emilewicz, jestem ciekawa, jak potoczy się kwestia budownictwa, bo ona bardzo krytycznie podchodziła do kwestii chociażby realizacji programu Mieszkanie Plus, który, jak się okazuje, no, nie wyszedł w Wójcie.
A resort budownictwa ma być podległy właśnie super resortowi minister Emilewicz.
No właśnie, ciekawe, jak minister Emilewicz tutaj z tego, nie chcę powiedzieć problemu, ale z tego wyzwania wyjdzie, czy z twarzą, czy czy też nie. I czy też można powiedzieć trochę podciągnie chociażby tutaj Jarocinem, który był jednym z pierwszych miast, w którym ten program został realizowany. Czy będzie to w jakiś sposób dalej funkcjonowało?
Padło tutaj sformułowanie o ludziach naszych z Poznania, czy w ogóle z Wielkopolski na ministerialnych stołkach. Ja w ogóle chciałbym zwrócić uwagę, że przede wszystkim nie było ich za dużo w ostatnim wręcz
to 20-leciu. To zdecydowanie było ich za mało, tak? To wszystko by lepiej
wyglądało, gdyby ich było więcej. I to jest niesamowite, że za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u tych ludzi tam właściwie w ogóle nie było.
Kalenda.
Właściwie
Kalenda.
Minister rolnictwa był, ale
Andrzej
też nie z Poznania. To zarządów PiS. To zarządów PiS i tej koalicji dosyć egzotycznej z LPR i z Samoobroną, ale był, rzeczywiście. Minister Karbu też był.
Jak to brzmi, Andrzej O'Miller w czasach rządów koalicji PiS-u.
To, a wcześniej to już musimy sięgnąć do minister Łybackiej. Tak więc rzeczywiście tych postaci było mało. Teraz jest ich kilka. Zobaczymy, co wywalczą. A jeszcze na momencik chciałbym wrócić do Konrada Szymańskiego, bo ja go kojarzę jako takiego europosła właśnie docenianego w rankingach. Takiego niezacietrzewionego i można powiedzieć peace light.
Efektywnego,
tak, pod tym względem trochę mi przypominał właśnie minister Emilewicz, jeśli chodzi właśnie o przygotowanie merytoryczne, kompetencje.
Chociaż minister Emilewicz swój charakterek ma. Tu nie da się odmówić tego. To
pewnie
była
też,
ale postać.
Miałem wrażenie przez całą ostatnią kadencję, że wiceminister wtedy jeszcze Szymański nie do końca się nawet dobrze czuje w tym rządzie. Pamiętam, jak musiał się tłumaczyć na przykład po słynnej przegranej w głosowaniu 1-27, kiedy rząd PiS-u próbował utrącić kandydaturę Donalda Tuska i nie udało im się.
No to nie jest ciało obce, to jest przecież polityk PiS-u od początku tak naprawdę.
Ale właśnie myślę, że wszyscy się tutaj zgodzimy, że to nie jest to radykalne skrzydło PiS-u, a wręcz przeciwnie. Raczej takie właśnie skupione na merytoryce, na tym, żeby różnych sporów i awantur unikać. No a tutaj momentami był jednak twarzą tych ostrych konfliktów z Komisją Europejską i te konflikty wcale się nie zakończyły. Przecież są nadal sprawy, które się toczą o praworządność, także przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. I bardzo ciekawe, jak minister Szymański już jako minister pod czujnym okiem premiera Morawieckiego sobie z tym wszystkim
poradzi.
Ale
to też jest ciekawe właśnie, że jednak ta część dotycząca spraw europejskich została wydzielona spod MSZ-u, prawda? To jest
trochę wotum nieufności wobec ministra Czaputowicza tak naprawdę.
A może po prostu chęć tego, żeby bliżej się tym zajmować myślą premierze Morawieckim. Może on chce mieć to po prostu jeszcze bliżej siebie. Zadam, cały czas obserwuję, widzę, że senatorowie powoli się zbierają, ale to cały czas jest pusta sala. O 19 ma być pewnie ogłoszenia tych wyników. Ciekawe to będzie. Natomiast pewnie oglądaliście zaprzysiężenie posłów. No i w Sejmie wiemy, że jest już marszałek Elżbieta Witek. Dosyć łagodnie ten wybór swoją drogą przyszedł, ale na pewno zwracaliście uwagę, w jaki sposób posłowie składali przysięgę. Anna Morska, ty oglądałaś też to zaprzysiężenie.
Tak, fragmentami, ale...
To było ciekawe show.
Tak, było ciekawe.
Z naszego dziennikarskiego punktu widzenia.
Niektórzy posłowie postanowili w jakiś sposób się wyróżnić. Mieli przy sobie różne atrybuty, które miały pokazywać jakby ich podejście do chyba obecnie rządzących tak naprawdę.
Ale była też posłanka góralka na przykład.
Tak,
w stroju góralskim.
Tak. Też wyróżniała się na tle tych wszystkich zgromadzonych w parlamencie. Były też chociażby właśnie ten szalik z napisem Konstytucja, to gdzieś w jakiś sposób się rzucało. No już posypały się oczywiście komentarze tego, że to tak naprawdę tylko cząstka, taka degustacja tego, co będziemy mieli przez najbliższe 4 lata.
No właśnie, czy to jest taki
i to faktycznie chyba jest w tym coś z prawdy, bo faktycznie wachlarz tak naprawdę tych ugrupowań, które teraz zasiadają w Sejmie, powoduje, że będzie na pewno ciekawie.
Ja zwróciłem uwagę na gesty rąk wykonywane przez nowych
Mowa
posłów.
Mowa ciała jest bardzo znamienna, tu masz rację.
Tak, niektórzy za serce łapali się, składając przysięgę, inni robili gest wiktorii, niektórzy... Pojawił się taki, jakby trochę po wojskowemu dwa palce złączył, ale najciekawszy chyba był poseł Maciej Konieczny z Lewicy, który po prostu wzniósł zaciśniętą pięść. Więc tutaj pole do skojarzeń mamy naprawdę ogromne. Więc
to będzie bardzo ciekawe. ciekawa kadencja, jak sądzę. Też wydaje mi się, że bardzo wyraziście wszyscy posłowie pokazują swoją przynależność. Tego wcześniej nie było, to znaczy oczywiście każdy był tam bojownikiem swojej partii, swojej ideologii i tak dalej. Natomiast teraz widać to dużo bardziej wyraźnie. Dużo większe znaczenie ma przejście z klubu do klubu. Zwróćcie uwagę, 4 lata temu w zasadzie nikt się specjalnie tym nie przejmował, że jakiś poseł czy jakiś senator przeszedł z klubu do klubu. I przeszedł i już. A teraz to narasta, urasta do rangi problemu. Podoba mi się to, bo to świadczy o tym, że zaczynamy zwracać uwagę na pewnego rodzaju etykę w postępowaniu naszych parlamentarzystów. I to jest dobre. Natomiast sprawi to też, że kampania, że kadencja będzie, myślę, bardzo skomplikowana, trudna, aczkolwiek pewnie bardzo wyrazista. No i zaczną się też zarysowywać bardziej wyraźne tendencje, różnice po naszej prawej stronie sceny politycznej. To będzie w tej kadencji widać. I jakie to da efekty? No, tak dobrą wróżką nie jestem. Może Sewek.
Gesty to oczywiście są ciekawostki, o których zapomnimy tak naprawdę po paru dniach. Pewnie też nie będziemy jakoś szczególnie wspominać tego, na co się zawsze zwraca uwagę przy tym składaniu ślubowania. Kto powiedział, a kto nie powiedział słów, tak mi dopomóż Bóg. Natomiast moim zdaniem nie możemy tutaj przejść do porządku dziennego nad dwoma przemówieniami, które były właśnie podczas inauguracji Sejmu. Najpierw prezydent Andrzej Duda, który wygłosił takie bardzo koncyliacyjne przemówienie. Widać było, że już trochę gra na kampanię prezydencką, że właściwie tam w ogóle nie było słów krytyki pod adresem opozycji, w ogóle nie było tych podziałów, które są przecież bardzo silne. Po czym przemówił marszałek senior Antoni Macierewicz. No i jego przemówienie już delikatnie mówiąc tak koncyliacyjne nie było. Było tam wzmianka o katastrofie smoleńskiej, ale było też o 30 latach postkomunizmu, krytyka ustaleń Okrągłego Stołu, wątek agentów się pojawił.
Takie jest prawo marszałka seniora.
Mowa o cywilizacji.
Pamiętam Korneja Morawieńskiego, innych marszałków seniora. Każdy coś tam mówi, co mu w duszy gra, bo to jest to właśnie jego...
Zastanawiam się tylko, czy... Taki był cel rzeczywiście wskazania akurat jego na marszałka seniora i czy prezydent Andrzej Duda, który przecież formalnie go wskazał, nie zaczął tego wyboru żałować po kilku minutach tego właśnie przemówienia, bo właściwie myślę, że z przemówienia Dudy nic nie zostanie zapamiętane, bo zostało to wszystko przykryte właśnie przez wystąpienie Antoniego Macierewicza.
Chociaż ja pamiętam wystąpienie świętej pamięci Korneja Morawieckiego jako marszałka seniora poprzedniej kadencji Sejmu. Ono było takie też mocno komentowane i na długo mi w pamięci zapadło. Tam było takie wzywanie do solidaryzmu, do pracy na rzecz obywateli ponad podziałami itd. itd. No, ta kadencja...
No, ale to są takie, można powiedzieć,
tylko to było takie,
banały.
Tylko to było, w wydaniu Morawieckiego to było takie bardzo konkretne, bo on tam się odwołał do tej swojej takiej, to co potem przekuł w ugrupowanie, które przez jakiś czas funkcjonowało. Więc
tutaj
to...
mieliśmy ewidentne uderzenie w sporą część tego Sejmu. Przecież ci posłowie wszyscy opozycji się temu przysłuchiwali.
Mhm. Słuchajcie, jednym zdaniem... Pamiętacie o tym, jak, że musicie teraz bilety zapłacić za parkowanie, bo to pierwszy dzień obowiązywania nowych, dosyć surowych kar, a my już mamy sygnały od ludzi, którzy na przykład o minutę spóźnili się z tym, żeby opłacić postój, który po prostu nie zapłacili, tylko że minął czas.
Ja trzymałam kciuki za te regulacje. Od razu się przyznaję bez bicia, dlatego że uważam, że to było bardzo nieuczciwe, że pasażerowie miejskiej komunikacji, jeśli nie tylko jechali bez biletu, ale nawet przekroczyli czas PEKI, a nie jest to wcale trudne, bo punktów do doładowania PEKI, zwłaszcza jeśli się ma tę portmonetkę, jest naprawdę za mało w mieście. I uważam, że zrównanie kar jest słuszne. Zdecydowanie.
W 100% zgadzam się tutaj z przedmówczynią. Dodam, że ja mam trochę łatwiej, bo mam identyfikator mieszkańca. Akurat mieszkam w centrum, więc tym się zwykle nie muszę przejmować, ale jak jadę poza swój sektor, w innym miejscu strefy parkowania, zawsze jakoś pamiętam, żeby wziąć z zapasem nawet ten bilecik. Parkowanie w centrum tak naprawdę obecnie nie jest szczególnie drogie.
Jeszcze, jak...
Powinno być droższe, moim zdaniem, przy tym zapełnieniu miejsc parkowania.
Ja bardziej myślę o narzędziach, jakie nowe prawo daje samorządom, które mogą podnieść tę opłatę i pracowanie. Tak będzie. No niemniej są ludzie, którzy już mówią, że właśnie przekroczyli o minutę, no i już im 150 zł poszło.
Ale pasażerowie miejskiej komunikacji też płacą karę bez względu na to, czy przekroczą czas o minutę, czy o dwie. Dlaczego kierowcy mieliby być traktowani ulgowo? Ja to nie bardzo rozumiem.
Przez wiele lat byli traktowani ulgowo.
To były niskie opłaty.
Sprawiedliwość składało poprawkę do tej uchwały, żeby jednak zmniejszyć tą kwotę do, jeżeli chodzi o ten czas, który został przekroczony. No pasażerowie w komunikacji miejskiej tego tego nie mają. Dlaczego kierowcy mają być traktowani według innych zasad?
No, czyli kończymy zgodnie, proszę Państwa. Dziś już nie dowiemy się, przynajmniej w tej audycji, kto będzie marszałkiem Senatu. Zapraszam Państwa przed telewizory, także przed nasze radioodbiorniki. Dziś rozmawialiśmy w następującym gronie. Lilia Łada, portal tenpoznan.pl, Anna Molska, Telewizja Polska, Poznańskie Oddział Telewizji Polskiej, Sewren Lipoński, Telewizja WTK.
Dziękuję.
Dobranoc.
Kłaniam się Państwu nisko. Spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.